Dzisiaj będziemy mówić, opierając się na trzecim rozdziale pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Trzeci rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 1228 strona. Jeśli chcesz śledzić, czytamy słowo Pańskie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawia, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynią Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was wydaje się, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Wy jesteście Chrystusowi, a Chrystus jest Boży. Wszystko jest wasze. Wszystko, co dookoła macie, wszystko zostało wam dane do dyspozycji. Możecie wszystkiego używać, co na tym świecie jest. Amen? Możecie? Możecie. Ale Słowo Boże nam mówi, abyśmy wszystko ułożyli w odpowiedni sposób. Abyśmy ułożyli w taki sposób, który będzie mądry po Bożemu. Który będzie mądry ze strony Boga, tak jak Bóg patrzy na życie człowieka na tej ziemi. My mamy być podporządkowani Bogu. Jeżeli nie podporządkujemy się Bogu, będziemy żyli cieleśnie. Będziemy żyli według norm tego świata, według etyki tego świata, według wyobrażeń tego świata, według oczekiwań tego świata. Inaczej mówiąc, są dwa style życia, jeśli chodzi o ludzi wierzących. Nie mówię o życiu ludzi, którzy są poza zborem, bo tym niech się zajmuje Pan. My mamy się zająć tymi ludźmi, którzy są nawróceni, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca. I ten rozdział zaczyna się tak. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych. Nie powiedział tutaj apostoł Paweł, a ja do was, ludzie, mówię, tylko mówi, a ja do was, bracia i siostry oczywiście. Czyli mówi to do wierzących ludzi, braci i sióstr, którzy są w społeczności umiłowanych, w społeczności dzieci Bożych. A więc nastawmy się na to, że są dwa style życia, jeśli chodzi o ludzi wierzących. I te dwa style życia to jest mianowicie duchowy sposób życia i cielesny sposób życia. Jak można być chrześcijaninem i w cielesny sposób życia żyć? Przykład może być bardzo prosty z Dziejów Apostolskich, kiedy uczniowie byli wśród ludzi wierzących, nawróconych i kiedy zstąpił na ludzi Duch Święty, a później oni wkładali na nich ręce i oni otrzymywali Ducha Świętego i zaczęli mówić innymi językami. Pamiętacie to wydarzenie? Tam jest pokazany pewien człowiek, który był takim czarnoksiężnikiem. No ale słysząc słowo zwiastowane w mocy Ducha Świętego, przyjął Ewangelię, nawrócił się. Po prostu odrzucił swoje czarnoksięstwo całe i przyjął Jezusa Chrystusa. I później jak uczniowie wkładali ręce na ludzi, oni otrzymywali Ducha Świętego, ten Szymon przyszedł do Piotra, przyniósł porządną sakiewkę pieniędzy i powiedział, słuchajcie, mam interes. Daję wam te pieniądze, a wy mi dajcie tą moc, żebym... Co on chciał? Żebym ja czarował, żebym ja oszukiwał, żebym ja dalej był w czarnoksięstwie? Nie. Jako chrześcijanin chciał być. Pozwólcie mi, żebym ja, na kogo włożę ręce, otrzymywał Ducha jakiego? Świętego. To jest cielesny sposób myślenia. O chrześcijańskiej pracy, o służbie dla innych ludzi. On chciał służyć innym ludziom. Chciał wkładać na nich ręce, żeby oni otrzymywali Ducha Świętego. Jakie jest twoje nastawienie, kiedy chcesz duchowych darów? Kiedy chcesz duchowego działania? Kiedy chcesz, żeby Duch Święty w tobie działał? Jakie masz nastawienie? Dlaczego chcesz darów Ducha Świętego? Dlaczego chcesz mówienia innymi językami? Dlaczego chcesz daru proroctwa? Dlaczego chcesz może jakichś innych darów? Dlaczego chcesz? Jakie są twoje pobudki? Z czego wypływa twoja chęć służenia Bogu? Chcę służyć Bogu. Chcę wykonywać Jego dzieło. Chcę być kaznodzieją. Chcę po prostu słuchać, co Bóg do mnie mówi i ludziom to przekazywać. Dlaczego to chcesz czynić w swoim życiu? Musimy sobie z tego zdać sprawę, bo pobudki do tego, abyśmy to czynili, mogą być bardzo różne. Bardzo różne. Od finansowych, poprzez jakieś spełnienie swoich marzeń, nie mówię spełnienie Bożego powołania, ale spełnienia swoich marzeń, czy jakieś inne, zwykłe, ludzkie potrzeby do zaspokojenia, może nawet bardzo szlachetne. Bardzo szlachetne, ale cielesne. Duchowość to jest zupełnie co innego, co zmysłowość, zupełnie co innego niż umysłowość, zupełnie innego niż cielesność. To jest zupełnie inna sfera. To jest inny zupełnie sposób działania w innej zupełnie, na innej zupełnie płaszczyźnie i zupełnie innej podległości dla Boga. Musimy zdać sobie z tego sprawę, bo to jest niezwykle ważne. My możemy chcieć darów duchowych dla naprawdę zaspokojenia naszych ludzkich oczekiwań. Tylko naszych ludzkich oczekiwań. Wiecie, ja o duchowości wam przeczytam kilka zdań, które napisał pewien człowiek i wydaje się, że trochę ma racji. Duchowość to taka sfera, w której człowiek stawia sobie pytanie o to, kim jest i po co żyje. Ja myślę, że każdy z nas takie pytania nieraz sobie zadaje. Duchowość jest zdolnością do odkrycia i zrozumienia tajemnicy człowieka i sensu jego życia. Dzięki temu duchowość może stać się centralnym zarządzaniem, systemem zarządzania życiem. Dopóki dana osoba nie rozwinie strefy duchowej, dopóki nie może zająć dojrzałej postawy wobec siebie, wobec świata i wobec życia. Nie można zająć dojrzałej postawy wobec rzeczywistości, nad którą dany człowiek nie zastanawia się i której się nie rozumie. Ponadto duchowość okazuje się czymś niezastąpionym, gdyż człowiek nie może zrozumieć samego siebie z jakiejkolwiek innej perspektywy niż perspektywa duchowa. Jeśli ktoś kontaktuje się z samym sobą jedynie przez ciało, to ono nie może mu wyjaśnić tajemnicy człowieka, gdyż ciało nie wie, kim jest człowiek i po co on żyje. Ciało odczuwa jedynie własne potrzeby i popędy. Pozostawione samemu sobie ciało staje się rodzajem nowotworu, który podporządkowuje sobie całego człowieka i żyje jego kosztem. Człowiek jedynie cielesny nie może więc zrozumieć samego siebie i nie może odpowiedzialnie kierować swoim życiem. U człowieka cielesnego zarządzanie życiem dokonuje się w oparciu o jedną tylko cząstkę jego rzeczywistości. Człowiek cielesny to człowiek podlegający dyktaturze ciała. Człowiek cielesny to jest ten, który się poddaje dyktaturze ciała. A ciało będzie ci dyktować, co chce. Chcę pić? Będziesz pić. Chcę jeść? Będziesz jeść. Chcę spać? Będziesz spać. Chcę jeszcze coś? I ciało ci będzie wykazywać ciągle swoje potrzeby. Ciągle będzie wykazywać ci swoje potrzeby. Chcesz pić? Pijesz. Prawda? I to nie jest wcale duchowa potrzeba. Ja nie miałem duchowej potrzeby, żeby napić się wody. Ale ciało mi powiedziało, zaschło ci w gardle, napij się. Zastanawiasz się kiedykolwiek nad tym, co ciało do ciebie mówi? Prawie nigdy. Prawie nigdy się nie zastanawiamy, co ciało do mnie mówi. Ale kiedy zaczniemy duchem oceniać to, co mówi ciało, to wtedy dopiero zaczynamy rządzić naszym ciałem. Przynajmniej jesteśmy na dobrej drodze do rządzenia naszym ciałem. Siedzisz na nabożeństwie, a ciało ci mówi: mam dość. Nogi mnie bolą, tyłek mnie boli już od tego krzesła. Wprawdzie teraz to już troszkę mniej, bo to już nie ma tych twardych krzesełek, tylko miękkie. Musimy jeszcze takie w tym nowym kościele, takie foteliki zrobić z oparciami pod łokcie, wiecie, takie z zagłówkiem takim fajnym. I jakby coś, jakby ciało ci powiedziało, a ja w tym momencie chcę spać, to taka możliwość jest, troszkę przechylasz tak sobie do tyłu i jest już zaspokojenie ciała. Ja mówię bardzo obrazowo, ale chcę, żeby to do nas dobrze dotarło, że ciało chce najprzeróżniejszych rzeczy i my duchem musimy oceniać, co ciało chce. Bo wiecie, w tym momencie, kiedy ktoś mnie skrzywdził, to ja bym chciał mu głowę urwać. Ciało chce. Wyjdź z jakąś laską i walnij go. Zajechał ci drogę. I ja znam takiego jednego wierzącego człowieka, który mi opowiadał, że jak mu zajechali drogę, to on wyskoczył z samochodu, wziął rurkę i szedł do tego drugiego samochodu. I się w pewnym momencie opamiętał. A wiecie, co ja robię w takim momencie z tą rurką? Zostawiam ją wcześniej w domu. To jakby ktoś mi zajechał drogę, to ja nie mam po co do bagażnika wyjść. No, nic nie ma. Koc jest, więc mogę kocem ewentualnie. Także wiecie, powiem tak zupełnie szczerze. My mamy duchem oceniać sprawy ciała. Po prostu duchem oceniać sprawy ciała. Ja w danym momencie, jak siedzę na konferencji, słucham Słowa Bożego, czy na nabożeństwie, słucham kazania, w pewnym momencie przychodzi moje ciało. My często mówimy, a to diabeł. Nie bądźmy tacy skorzy, żeby zwalać wszystko na innych. Bo bardzo często jest to po prostu nasze ciało, nasze własne ciało. Szatan nieraz uaktywnia nasze ciało, ale to już jest zupełnie inna rzecz. Ale słucham na konferencji i przychodzi mi jakiś obraz przed oczy, taki, który w ogóle z konferencją nie ma nic wspólnego. Jakieś tam inne sprawy, jakieś tam inne dociekania, jakieś tam inne przemyślenia przychodzą mi do głowy. I wcześniej to się łapałem po prostu na tym, że myślę już o czym innym. A trzeba wrócić, to zaraz, o czym on mówi. A teraz po prostu przez dłuższy czas, ćwicząc to i patrząc na to, że musimy żyć nie według ciała, a według ducha i nie według myśli, nie umysłu, a według ducha, po prostu doszedłem do tego, że Bóg przez Ducha Świętego zaczął mi pomagać. Po prostu zaczął mi pomagać. Wiecie, na czym ta pomoc polega? Że w momencie, kiedy przychodzi do mojego umysłu inna myśl, niezwiązana z tym, co w danym momencie dla Pana robię, Duch Święty uaktywnia się i mówi: słuchaj, co umysł twój myśli. Patrz, co umysł twój myśli. W tym momencie, kiedy ta myśl przychodzi. I od razu Bóg też daje broń, Bóg też daje duchową broń, o której tu będziemy też czytać, daje duchową broń, która pozwala unicestwiać myśli, podbijać je w niewolę i unicestwiać złe zamiary. I w tym momencie ja tą myśl podbijam w niewolę. Bóg mi od razu pokazuje, a ja po prostu, stając się posłuszny Bogu, ponieważ Bóg mi to pokazał, a to po to pokazał, żebym ja od tej myśli odszedł, żebym ja zdecydował, żeby ta myśl odeszła, i w tym momencie mówię: idź precz. I wiecie, co się dzieje? Idzie precz. W danym momencie dosłownie to wszystko się dzieje w ułamkach sekundy. Przyszła odrzucona, dalej słucham. Przyszła odrzucona, dalej słucham. Kochani, to jest ćwiczenie naszego życia i układanie go według ducha. Duchowość człowieka wierzącego jest niezwykle ważna i istotna w naszym życiu. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. W Izajasza 29:24 jest to powiedziane. Ci, którzy duchowo błądzili. A więc Bóg jest zainteresowany, żebyśmy my najpierw w naszym życiu zaczęli duchowo właściwie chodzić. Żeby nasz duch został odnowiony, nasz duch został uświęcony, żeby nasz duch dostał się pod wpływ Ducha Świętego. Żeby Duch Święty ogarnął naszego ducha. Bo Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że to właśnie duch jest najważniejszy w istocie człowieka. Bo człowiek został stworzony. Bóg ulepił człowieka z ziemi. Ulepił go i co było najważniejsze później w tym całym Bożym tworzeniu człowieka? Dech, który dał Bóg. Jest tam dokładnie powiedziane w oryginale: dmuchnął w jego nos dech życia. A więc dał ducha swojego boskiego do wnętrza człowieka i wtedy dopiero człowiek stał się istotą żyjącą. Wtedy dopiero stał się istotą żyjącą. I dlatego najważniejszy w tobie jest duch. Duch jest w tobie najważniejszy. Nie twój umysł, bo Słowo Boże mówi, że kiedy duch wychodzi z ciała, co się dzieje z myślami? W tym momencie znikają. Tak mówi Pismo Święte. A z ciałem co się robi? Nie ma co z ciałem zrobić. No trzeba do ziemi położyć, żeby zgniło. Teraz niedawno prowadziliśmy taki pogrzeb, gdzie z człowieka do pochowania było urna malutka. A tam w środku podobno troszeczkę tylko. Po prostu spalony został i prochy były. Ja mówię: no to jak ten człowiek zmartwychwstanie? Jak on spalony, nie ma go. No jak on zmartwychwstanie? Prawda, ciężko to zrozumieć w ogóle. Nawet nie wszystkie prochy tam im dali do tej urny, tylko troszeczkę. A ja się pytam, jak zmartwychwstanie człowiek, którego jakiś rekin pożarł? No jak? Widzicie, według ciała co wychodzi? Według ciała to bezsensowne jest. To jest bez sensu. W ogóle zmartwychwstanie jest bez sensu według ciała i według umysłu. W ogóle chrześcijaństwo jest bez sensu, jeśli chodzi o ciało i umysł. Jest bez sensu. Ale dla ducha to jest najważniejsza i najistotniejsza rzecz. Najistotniejsze dla człowieka jest duchowe życie. Ono jest najbardziej realne. My, jako ludzie na tym świecie, uważamy, że duchy to jest coś takiego przemykające, jakieś takie chmurka, mgiełka jakaś. Tam próbują kamerami złapać gdzieś tam tu jakieś poruszenie powietrza i to dla nich to jest duch. Takie coś niepewne, ulotne, takie niestałe. To pojawia się, znika. Znów się pojawia, znów znika. Gdzieś za tobą idzie, oglądasz się. To jest duch. A wiecie, że najpewniejszy właśnie jest duch. To jest najtrwalsza część człowieka. Najtrwalsza. Bo duch jest wieczny. Duch jest wieczny, a ciało zgnije, spali się, zjedzone zostanie, czy cokolwiek innego. Takie jest ciało. Ciało ulega skażeniu, ulega rozkładowi. Dlatego ciesz się tym ciałem, które masz. Ciesz się nim, póki je masz. Ile go będziesz miał? No to zapytaj Pana, Pan ci powie, albo nie powie. Ile będziesz miał jeszcze ciało? Rozumiesz? Nie ty jako ciało masz ducha, tylko duch ma twoje ciało. To jest odpowiednia kolejność. I dlatego o tym mówimy. Duchowość i cielesność. Nie możemy żyć według ciała. Nie możemy żyć według ciała, bo to nie ma nic wspólnego z niebem. Twoje ciało nie ma nic wspólnego z niebem. Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. O to twoje ciało do nieba nie wejdzie, moje też. Dlatego po prostu zostało ci ono dane na jakiś czas. Słowo Boże mówi, jeśli twoje ciało, które jest namiotem, które jest twoim ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, to co? No to co? Jeżeli ty mieszkasz w namiocie i twój namiot się rozpadnie, no to co? No to postawisz sobie drugi namiot, czy murowany dom sobie postawisz. No przecież to jest coś ulotnego, prawda? I tak Bóg traktuje twoje ciało. Wziął ducha Eliasza, włożył w ciało Eliasza. Później wziął ducha Eliasza, kiedy już wyszedł z ciała, i włożył je do ciała Jana Chrzciciela. Prawda? A później weźmie jeszcze ducha Eliasza i włoży w ciało jednego ze świadków w czasach ostatecznych. Widzisz, jak Bóg traktuje ciało? To nie jest żadna reinkarnacja. Nie, nie. Tu nie ma przeistoczenia. To ciągle chodzi o tą samą istotę. Ten sam duch. A ten duch został tak ukształtowany, w taki sposób został ten duch ukształtowany, że Bóg ciągle do innego ciała jeszcze chce wkładać tego ducha, bo jest tak posłuszny, tak poddany, taki wierny, taki pokorny. Widzisz, o co Bogu chodzi? Żebyś ty wykształtował w sobie ducha, który będzie pokorny, bo Bóg kocha ludzi pokornego czego? Ciała? Pokornego serca. Nie pokornego umysłu, tylko pokornego serca. A więc chodzi ciągle o ducha twojego. Twój umysł też nie może tobą rządzić. Tobą musi rządzić twój duch. Twój duch uświęcony przez Ducha Świętego. To jest ten kształt, którego Bóg od ciebie oczekuje. Rzymian 8 rozdział, od 4 wersetu, kilka wersetów przeczytamy, mówi tak. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo to się nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Ale jaki jest warunek? Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. 12 werset. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Ja się pytam, kiedy umarł Eliasz? Jest gdzieś napisane? Nie umarł. A już ten sam duch, który był w ciele Jana Chrzciciela, umarł. Kiedy umarł? W więzieniu został ścięty, głowę mu ucięto. A kiedy przyjdzie jako jeden z dwóch świadków, to umrze? Umrze. Umrze. I później zmartwychwstanie. Kochani, jak człowiek może tyle razy umierać? No właśnie. Dlatego, że duch nie umiera. I dlatego, jeżeli będziemy rozważali duchowe rzeczy ciałem, to nie przystaje, nie ta płaszczyzna. To nie działa, to nie funkcjonuje. Musimy nauczyć się żyć według ducha. Musimy nauczyć się traktować wszystko, co na tej ziemi posiadamy, od strony ducha. Możesz się przywiązywać do najprzeróżniejszych przedmiotów czy osób na tej ziemi, a Bóg mówi, nie możesz być przywiązany. Węzeł małżeński, którym łączysz się na tej ziemi, przechodzisz do Królestwa Niebios, dalej jest ważny. Dalej jesteś w małżeństwie, tak? Nie. No to co? W momencie, kiedy wchodzisz do wieczności, rozwód. No bo jak? No jeśli tam już nie będzie małżeństw, no to trzeba rozwód przy zejściu z tej ziemi. Małżeństwo dotyczy ciała i umysłu. Nie ducha. Nie łączysz się duchem. Duchem jesteś związany z Panem. Duchem jesteś związany z Panem. Dlatego musimy się nauczyć żyć nie według ciała, ale według ducha. I do duchowych rzeczy przykładać duchową miarę. Ja już nie jeden raz dawałem przykład i mówiłem, weź metrówkę i zmierz, ile ja mam Ducha Świętego. No śmieszne, prawda? Prymitywne. No bo jak można zmierzyć Ducha Świętego? Zmierz miłość, weź wagę i zmierz miłość. Ile masz miłości? 2 kilo, 3 kilo? Są rzeczy nieprzystające, w ogóle nie te płaszczyzny, nie o tym mówimy. Dlatego jeżeli ktoś zaczyna patrzeć w cielesny sposób na dary duchowe, powiem tak zupełnie szczerze, tak w domu trochę się śmieję. I zaczynam się modlić o tą osobę, żeby Bóg otworzył oczy. No mówię szczerze zupełnie. Zaczynam się modlić. Panie, otwórz oczy. Cielesny sposób chcą darów Ducha Świętego. No i co będą z nimi robić? Weźmie dar Ducha Świętego, moc Ducha Świętego i pójdzie w ogrodzie kopać. W mocy Ducha Świętego, tak? No przecież to jest śmieszne. Moc Ducha Świętego jest do tego, żeby wyganiać demony, żeby leczyć choroby. Moc Ducha Świętego jest do tego, żeby uwielbiać Boga, używać strun głosowych, ale moc Ducha Świętego jest, żeby namaszczenie przyszło. I tu są zupełnie inne zasady. Zupełnie inne zasady. Jeśli chcesz po prostu stanąć przed ludźmi i zacząć śpiewać w mocy Ducha Świętego, żebyście popatrzyli i powiedzieli: ma głos chłop, ładnie śpiewa, a ja wtedy wyżej trochę głowę jeszcze podniosę i jeszcze ładniej zaśpiewam. Bo najważniejsze w usługiwaniu, w namaszczeniu jest być podziwianym przez ludzi. Tak? Najważniejsze jest być podziwianym przez ludzi, no bo to, no co śpiewać tylko na chwałę Bożą i nikt nie podziwia. I ze względu na to dary Boże bardzo często są przez ludzi marnowane. Pieniądze, które Bóg daje ludziom, bardzo często przez ludzi są marnowane. Są zużywane tylko dla zaspokojenia naszych zachcianek. Czy pieniądze możemy używać, żeby nasze zachcianki zaspokajać? O tak, możemy. Jak najbardziej możemy. Ale Słowo Boże mówi, żebyśmy my duchem podchodzili do wszystkich cielesnych rzeczy. Duchem patrzyli. Naprawdę duchem patrzyli. Panie Jezu, chcę złożyć ofiarę, chcę dać komuś pomóc, ale nie mam z czego. Daj mi więcej, żeby mógł dawać. Jak myślisz, wtedy Bóg ci da? O tak, da. Wtedy właśnie ci da. Jeśli masz nastawienie, żeby dzielić się z innymi, to Bóg ci da na pewno. Ale jeśli masz nastawienie, żeby dzielić się z innymi, żeby później podziwiali, zobaczcie, ile dałem. Popatrzcie, ile dałem. Ci ludzie, którzy naprawdę dają konkretne ofiary, czy na ludzi, czy na konkretne potrzeby Kościoła, zazwyczaj przychodzą do mnie i mówią tak: pastorze, tylko bardzo proszę, żeby nikt o tym nie wiedział. Chciałby się zapytać, a co, kradzione? Nie, nie, to są szczerze zdobyte pieniądze. Tylko ci ludzie chcą, żeby Bogu była chwała, a nie dla nich. To jest duchowe myślenie. Tego właśnie Bóg nas chce nauczyć. Żeby nie wychwalano nas, że ładnie śpiewamy, że ładnie ręce wkładamy, że no zobaczcie, ile pod ręką padło. Widzicie? No cały tłum padł. Tak, to niech teraz patrzą. O, widzicie? Porównajcie mnie z innymi sługami Bożymi i zobaczycie, jaką ja mam moc. To jest duch? Nie, to jest ciało. To jest ciało. I dlatego musimy nauczyć się żyć według ducha. I życie według ducha, Rzymian 12, rozdział 1, werset, mówi tak. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Nasza duchowa służba musi polegać na tym, że nasze ciało składamy w ofierze. Wiecie, jak się ciało składa w ofierze? Bierze się swoje ciało, kłada się na ołtarzu i podkłada się ogień. I się czeka, aż się spali. Tak się składa ciało w ofierze. A wiecie, po co się to robi? Żeby ciało było martwe. Wiecie, o co chodzi w duchowym sensie? Żeby twoje ciało na twojego ducha nie miało żadnego wpływu. Inaczej mówiąc, cielesne rzeczy nie mają na ciebie żadnego wpływu. Podam przykład. Kolega kupił samochód. BMW. I powiedział mi, że zapłacił 300 tysięcy złotych. A mi to jakby gula jakaś stanęła. Myślałem, żeby się zadławił tym samochodem. Tak? Jeżeli żyjemy w duchu, wiecie, jaka będzie reakcja? Ten człowiek nikomu nie mówi o tym, że kupił za tyle samochód. Najeździł już 350 tysięcy kilometrów na tym samochodzie. I chwali mi się, jak będę kupował drugi, Piotruś, jak będę kupował drugi, taki sam kupię. Może nawet za 400 tysięcy. A wiecie, czemu on o tym mówił mi? Bo ja się autentycznie cieszę, że on ten samochód ma. On to widzi. On to widzi, że ja się cieszę. Ja w ogóle nie mam pragnienia jeździć takim samochodem. W ogóle nie mam żadnego pragnienia jeździć takim samochodem. Ale się cieszę, że on ma. Że go stać. On nie jest może chrześcijanin w naszym rozumieniu, tak, tu ze zboru. Ale wiecie, powiem tak szczerze, też nie chcę, żeby się nawrócił, żeby te pieniądze trochę do zboru od niego. To nie jest mój sposób myślenia. Chciałbym, żeby był zbawiony. Mówię mu o Chrystusie. Tak a propos to słucha kazania z naszej strony internetowej. I te zdjęcia oglądał, ostatnio właśnie mówił z żoną. No, widzieliśmy wasze zdjęcia z kościoła, kazania to też dobre. Niech się nawrócą. Nie mówię, przybędą do naszego zboru. Niech się nawrócą, niech będą zbawieni. Ale wiecie, ja autentycznie się cieszę, że mu się powodzi. Autentycznie się cieszę, że mu się dobrze układa. Naprawdę się cieszy. I on to widzi, dlatego się zawsze mi chwali. I ja mówię, dobrze, bo masz serce otwarte. Ludziom pomagasz, bo on takie ma nastawienie. Ludziom pomaga. Naprawdę dobry człowiek dla innych. Potrzebującym nie odmawia pomocy. No naprawdę, dzięki Bogu za takiego człowieka. On pomaga ludziom. Cieszę się, że kupił samochód. Wiecie, duchowe podejście jest zupełnie inne. Można się z pieniędzy cudzych cieszyć. Nie to, że stracili, wtedy się cieszymy, ale cieszymy się, bo mają i jeszcze im przybywa. Czy myślicie, że ja bym chciał ich pieniądze? Nie chciałbym. Naprawdę nie chciałbym. Jeśli bym miał trochę więcej, no to bym więcej dawał. Jeszcze bym więcej dawał, naprawdę. Może nie wierzycie, ale tak naprawdę jest. Ja nie odkładam na koncie, tylko jak mam więcej, to zaraz daję. Patrzę, jakie są potrzeby i wtedy daję. Znaczy dajemy, przepraszam. Razem to robimy. I nie mamy zapasu, bo po prostu no, okazja jest, jak jest więcej pieniędzy, nie? Po prostu innym możemy pomóc. Jacy inni są uszczęśliwieni, cieszą się. My też się cieszymy. Wiecie, Bóg zaczyna uczyć pewnego sposobu podejścia do tego, co mamy. Będziesz coś potrzebować, Bóg ci da. To nie o to chodzi, że Bóg ci nie da. Jeśli będzie widzieć twoje serce duchowe, będzie widzieć twoje duchowe nastawienie do życia zewnętrznego, on cię zaopatrzy we wszystko, co będziesz potrzebować. Nie mam, staję na kolana, wóz z nieba spadło i przygniotło mnie, rozwaliło mi głowę. No czy tak to się dzieje? Wiadomo, że nie, ale Bóg naprawdę zaspokaja każdą potrzebę człowieka. Wiecie, myśmy przeszli przez takie chwile, że nie mieliśmy co jeść, autentycznie nie mieliśmy co jeść i Bóg nas wtedy nie zostawił ani jednego dnia bez tego, żebyśmy mieli co jeść. Tam ziemniaki i inne rzeczy się znalazły akurat właśnie, bo na więcej nic nie mieliśmy. Ale też błogosławi nas, kiedy więcej mamy środków do życia i wtedy naprawdę się cieszymy, że możemy innych wspomagać. Naprawdę się cieszymy. To jest radość w sercach naszych. Po prostu Bóg nas chce nauczyć pewnego sposobu działania. Wiecie, powiem tak wam szczerze, jak wkładam ręce i modlę się o ludzi i pewne rzeczy się dzieją, to zawsze mam taki sposób myślenia, żeby tylko nie pomyśleli, żeby sobie nie pomyśleli, że ja jakiś mam szczególny dar Boży. Żeby tylko sobie nie pomyśleli, że jestem jakiś taki, no, wielki mąż Boży. Ja nie jestem żadnym wielkim mężem Bożym, jestem po prostu dzieckiem Bożym. Najchętniej to bym działał w cieniu, żeby nikt nie widział. Najchętniej, żeby modlić się o innych ludzi, to żeby nie w ogóle nie przy ludziach i żeby nie, nawet nie wkładać rąk, tylko się pomodlić i zobaczyć, że są efekty. Żeby nikt nie pomyślał, że ja miałem z tym coś wspólnego. Żeby sobie pomyśleć, że Duch Święty miał z tym coś wspólnego. I wiecie, powiem wam szczerze, Bóg takie słowo prorocze właśnie do mnie posłał. Będziesz działał w cieniu. Będziesz działał w cieniu. Nikt nawet nie będzie wiedział, że to twoją modlitwę wysłuchałem. Nikt nie będzie wiedział. Tylko ty i ja. Tak Bóg do mnie powiedział. I się bardzo cieszę, że tak będzie. się naprawdę cieszę, że tak będzie. Żeby ja nie był nigdzie widoczny, bo to nie o mnie chodzi. Chodzi o moją służbę dla Pana. To jest duch. To jest duch, to nie jest ciało. Ja chcę swoje ciało schować, żeby go nie było widać. Bo chcę służyć Bogu całym moim sercem, całą moją duszą, całym moim życiem, wszystkim, co posiadam. Chcę służyć Bogu. Czy mi to wychodzi? Efekty są, tak ja powiedziałbym, mierne. Ale żyję nadzieją, że będzie się to rozwijać, że będzie to wzrastać, że będę coraz bardziej posłuszny Bogu. Zależy mi na tym. Chociaż czasem jestem zniechęcony, że za dużo jeszcze ciała z mojego życia wychodzi. Ale szukam tej sposobności działania w duchu. I was, bracia i siostry, do tego również zachęcam, bo to jest najważniejsze. Bo jak do Królestwa Bożego wejdziemy, to tylko takie rzeczy będą się liczyły. Nie będą się liczyły, jaki garnitur miałeś, jak wchodziłeś do Królestwa Niebios. Nie będzie się liczyło, jakie piękne ubranie założyłeś. Nie będzie się nawet liczyło, ile dobrych uczynków zrobiłeś. Bo Słowo Boże mówi, że te dobre uczynki to co? Mamy obowiązek robić i po prostu za nie nagrody się nie dostaje. Po prostu dostaje się nagrodę za posłuszeństwo Bogu. Dostajemy nagrody od Boga, jeśli wykonujemy Jego dzieła i jesteśmy wierni w tym. Dlatego, kochani, to jest niezwykle ważne, żebyśmy się nauczyli żyć według ducha, nie według ciała. Rzymian 15, rozdział 27, werset mówi tak, tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Widzimy, na czym to polega? Siostry usłużyły im dobrami fizycznymi, cielesnymi, to znaczy fizycznymi, tymi darami potrzebnymi do życia codziennego, doczesnymi, a oni usłużyli im duchową wartością. Widzimy, na czym to polega? Jeden usługuje duchową rzeczą, a drugi usługuje materialną rzeczą. I tak nawzajem, jeśli ty tym usługujesz, to ty usłuż tym. Aby to wszystko zazębiało się. Aby nie było tak, że ty służysz i duchowo, i fizycznie, i materialnie, a wszyscy inni tylko z tego korzystają. Tak jak wczoraj ten brat powiedział, niektórzy chrześcijanie rozumieją, że chrześcijaństwo polega na tym, żeby jak najbardziej utyć duchowo. Tak pokazywał i tak pokazywał, jak chodzi. A on akurat chudzinka bardzo, ale tak pokazywał, jak się chodzi. Rozumieją, że duchowo chrześcijanin to w zasadzie ma taką zasadę i taką powinność i taką konieczność, że przychodzi do zgromadzenia i je. Później następne nabożeństwo przychodzi i je. I cały czas je. Co nabożeństwo, to on je. Cały czas je. Nic nie daje, nic siebie nie wydaje, nic nie pracuje, nic nie wykonuje, nikomu nie usługuje, nikogo nie obdarza, tylko je. Po prostu je. I to jest takie normalne. Przychodzimy do zboru naładować akumulatory, niektórzy mówią. I tak ładują siebie, już są przeładowani, ale ładują dalej. I tak z biegiem czasu, jeżeli nie wykonujesz żadnego dzieła, no to wiecie, to rzeczywiście, to nawet w ciele to możesz zobaczyć, że to ciało będzie coraz większe, takie kochane ciałko będzie coraz większe. Musisz coś z siebie dawać, żeby ubywało. Żeby ubywało. Kochani, ja przypominam, kiedyś sobie jeden prorok prorokował do mnie i powiedział tak, boisz się dawać, dlatego że masz obawy, że tobie już nie starczy. A Bóg mi pokazał taki obraz, że jesteś takim naczyniem, dużym naczyniem, w którym jest woda. Z góry jest taki duży kran, który jest odkręcony i całym ciurkiem ta woda leci. A u dołu jest kranik mniejszy, który ty tak na moment otwierasz i zamykasz. Otwierasz i zamykasz. Mówi, otwórz to na stałe. Ten kranik na dole jest mniejszy niż ten na górze. I cały czas Bóg mówi, będę napełniać, a ty wypuszczaj. Jak najwięcej wypuszczaj, żeby inni ludzie to otrzymywali. To było wiele lat temu, naprawdę dużo lat temu, może 15, może 20 lat temu. Takie proroctwo właśnie otrzymałem od Pana. Ale wiecie, to świadczy o tym, jak my w naszym duchu mamy się zachowywać wobec tego wszystkiego, co jest cielesną rzeczywistością. Abyśmy wiedzieli, jak mamy zachowywać się odnośnie naszych pieniędzy, odnośnie naszego majątku, odnośnie naszych myśli, odnośnie naszych zachowań i zdobywania dóbr tego świata. To wszystko jest, musi być ujęte w duchowy sposób. Posiadaj. Ja nie mówię nie posiadaj. Jak wam przybywa, to ja się cieszę. Naprawdę się cieszę, autentycznie. Jak ktoś z was mi mówi, że w czymś tam ma powodzenie materialne, autentyczną radość mam. Autentyczną radość. Naprawdę się cieszę. Nie zdarzyło mi się nigdy, żebym komuś coś zazdrościł. Nigdy mi się nie zdarzyło. I dzięki Bogu. Naprawdę się z tego cieszę. Nienawidzę zazdrości. A Słowo Boże mówi, że cielesność człowieka wierzącego posiada główne dwie cechy. Czytaliśmy o tym w tym fragmencie Słowa Bożego. Pierwsza to jest zazdrość, a druga to jest kłótnia. To są dwie cechy cielesności człowieka. Więc jeśli w twoim życiu występuje zazdrość, w jakiejkolwiek by to nie było formie, leciutka, malutka, skromniutka, jaka by nie była zazdrość, albo jakakolwiek kłótnia, sprzeczka, to wszystko są cechy ciała. To wszystko są cechy ciała. I to są główne dwie cechy ciała. O tym Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. W Joba powiedziane jest w 10 rozdziale, 4 wersecie. Czy masz oczy cielesne lub patrzysz na sposób ludzki? Czy masz cielesne oczy i czy patrzysz na sposób ludzki? To jest pytanie do ciebie ze Słowa Bożego. Jaki masz wzrok? Jak patrzysz na świat? Jak patrzysz na te wszystkie rzeczy, które ciebie otaczają? W sposób cielesny? Czy może masz oczy cielesne? 1 Koryntian 1:10 mówi, przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Czy to znaczy, że nie wolno mieć innego zdania? Wolno. Jak najbardziej wolno. To jest nawet bardzo wskazane. Ale nie musimy się kłócić. Musimy to wszystko w zgodzie przejść. Bo z kłótni powstają wojny, wiecie? Z kłótni powstają zatargi. Z kłótni powstaje rozdwojenie. Dlatego jak dopuszczamy spory i dopuszczamy zazdrość, to znaczy wpuszczamy cielesność. I ciało zaczyna nami rządzić. A to nie w ten sposób ma być. 1 Koryntian 2:13-15 mówi tak, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. Nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. A w Koryntian w 9 rozdziale 11 wersecie jest powiedziane, jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządzić będziemy? Dalej w Koryntian w 10 rozdziale 2 do 4 wersetu jest powiedziane, wszyscy w Mojżesza uchrzczeni zostali w obłoku i w morzu. i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. W Mojżeszowych, jak czytacie, to widzieliście, że to był pokarm duchowy? To przecież była zwykła manna, którą na ziemi zbierali. Duchowy napój pili? Przecież to była zwykła woda, która wytrysnęła ze skały. A więc jedli mannę, pili wodę i jaki tu duchowy pokarm, jaki duchowy napój? A właśnie Bóg chce, żebyśmy nie patrzyli na to, że jemy chleb, czy jemy kiełbasę, abyśmy patrzyli na łaskę Bożą i byśmy widzieli, że to, co leży na naszym stole, to łaska Boża. A wiecie, co szatan robi? Żeby ludzie za pokarm nigdy Bogu nie dziękowali. A więc siadają i jedzą. Chciałoby się powiedzieć i żrą. Nic nie pamiętając o łasce Bożej. Na święta siadają i tylko część ludzi podziękuje Bogu. Niedługo są święta. Pamiętamy o tym, żeby siąść do stołu i Bogu podziękować za łaskę. Najlepiej zanieść, niech ktoś inny poświęci, niech ktoś inny coś zrobi, ja nie muszę. Niech oni są do tego powołani, niech oni to robią. A ja? A to przecież Bóg chce, aby duchowo żyli duchowni i żeby duchowo żyli wszyscy ludzie. Wszyscy. Bo wszystkim okazana jest łaska Boża. Czy jesteśmy nastawieni na to, żeby na przykład jakiś duży przychód miałeś? Na przykład zazwyczaj miałeś 1000 zł, a tym razem akurat Bóg ci dał 10 000. Czy zawsze pamiętałeś o to, żeby stanąć na kolana, położyć te pieniądze przed Bogiem, te 10 000 całe, czy jakiś wyciąg z banku, że tam jest te 10 000 i wznieść oczy do góry i powiedzieć: Panie Boże, dałeś mi te pieniądze. Z całego ci serca za to dziękuję. Pamiętałeś za każdym razem, żeby to zrobić? Jak miałeś przychód? Czy może nigdy nie pamiętasz o tym? To jest duchowy pokarm. To jest duchowy napój. Wychodzili i cud zbierali. Mannę zbierali. Czy zastanawiasz się nad tym, że wciągasz powietrze do płuc? A wiesz, ile ludzi jest takich, którzy nie mogą wciągać powietrza do płuc? I wtedy dopiero zastanawiają się nad tym, że jest problem. A ty nawet nie myślisz, że masz to błogosławieństwo. Nie myślisz nawet, że w twoim przełyku jednocześnie powietrze wchodzi i jedzenie wchodzi. I gdyby jedzenie poszło do płuc, a powietrze do żołądka, co by było? Umarłbyś. Zastanawiasz się, że to w odpowiednim momencie wchodzi w odpowiednie miejsce? Chyba wtedy, kiedy się zakrztusisz. Oj, poleciało mi nie tam, gdzie trzeba. Czyli jedzenie albo woda poleciały ci do płuc. I widzisz, że jest problem? Kochani, wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że od Boga jesteśmy absolutnie, całkowicie uzależnieni. Jest strumień, który płynie, strumień pieniędzy, który płynie do twojej rodziny, a Bóg może tamę postawić i nie wpuścić tego strumienia. A jeśli on dalej płynie, to może to jest taka łaska Boża, żebyś się opamiętał i zaczął Bogu dziękować. I wtedy, kiedy za te 10 podziękujesz, to przy okazji Bóg ci powie: tyle i tyle daj tu i tu. I właśnie dlatego nie stajemy na kolana. No bo zaraz powie, że trzeba gdzieś oddać. Zaraz powie, że trzeba gdzieś oddać. A ja przecież mam tyle rachunków do zapłacenia. Ludzie nieraz z rozmysłu nawet nie chcą pytać Boga. Ale jeśli rzeczywiście Bóg ci dał 10 i z tego każe ci 5 gdzieś tam oddać, to oznacza, że jak twoje rachunki jeszcze jakieś tam są niezapłacone, to znów poprosisz, znów dostaniesz. I znów sam tego dasz tyle, i Bóg ci każe, i znów to będzie się zazębiać i wszystko będzie się pokrywać. Bóg wcale nie jest zainteresowany i nie błogosławi komorników, żeby ściągali z ciebie długi. To wcale nie tak jest. Bóg chce cię obficie błogosławić. Nie usidlić ciebie, ale chce cię błogosławić. Dlatego nauczmy się żyć według ducha, nie według ciała. Przepraszam, nie spojrzałem na zegarek. Nie skończyłem tematu, ale no cóż, jeszcze 5 minut i wyjdziecie. No. Także kochani, niech was Bóg błogosławi i niech nas wszystkich uczy takiego duchowego życia. Życia według ducha, nie według ciała. Bo to są rzeczy naprawdę ważne, abyśmy w nich chodzili, jako chrześcijanie. Pamiętali o tym, że nie cielesność jest w naszym życiu najważniejsza, ale duchowość. Amen.